będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy i witamy w naszym studio księdza profesora Henryka Witczyka, biblistę, przewodniczącego Związku Biblistów Polskich, moderatora głównego dzieła biblijnego w Polsce imieniem świętego Jana Pawła II. Tyle tytułów, wiem, że jeszcze jeden. Jeśli chodzi o Lublin katolicki.
Dyrektor tak. Instytutu Nauk Biblijnych KUL, do którego zapraszam przede wszystkim młodych, poszukujących miejsca, gdzie można by studiować Słowo Boże według standardów najnowszej biblistyki.
Właśnie, najnowsze, że tak powiem, programy, prawda, wprowadzone światowe i związek.
Tak, nauczamy według programu najlepszego Instytutu Biblijnego na świecie, czyli Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. 3,5 roku studiów do licencjatu z obszernym programem w zakresie nauki języka hebrajskiego i greckiego, bo to jest klucz do rozumienia Pisma Świętego. Języki oryginalne, w których to Pismo Święte zostało właśnie spisane, o czym w dzisiejszej liturgii słowa będziemy sporo mówili.
Właśnie. No i przed nami, księże profesorze, teraz za chwilę modlitwa do Ducha Świętego i liturgia na najbliższą niedzielę, ale mówię, oczekujemy też na nowe wydanie Pisma Świętego, prawda? Nowe w sensie odnowione, jest oparte na tym tysiąclecia Biblii.
Właśnie.
Ale słyszałem, że właśnie...
To jest jeszcze troszeczkę pracy, jeśli chodzi o kolejne wydanie, szóste, to za wcześnie nawet mówić, bo niebawem zbierze się redakcja, która będzie przygotowywać to szóste wydanie, ale do jutrzejszego programu w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym przywiozłem nawet trzeci tom Biblii Tysiąclecia, Księga Kapłańska, w takiej właśnie przepięknej edycji zwana seria Biblia Jubileuszowa, Biblia Tysiąclecia w wydaniu jubileuszowym. Wielkość tego wydania polega na tym, że każda księga Pisma Świętego to samodzielna książka wielkości około 100-120 stron formatu A4 z przepięknymi ilustracjami, na które składają się przede wszystkim obrazy z Muzeum Watykańskiego. Właśnie wydawnictwo Pallottinum i wydawnictwo Jedność udało się nawiązać współpracę z Muzeum Watykańskim. Dzięki temu te skarby, jakie są w Muzeum Watykańskim w postaci wielkich dzieł malarstwa europejskiego, które są niesłychanie ważnymi komentarzami do poszczególnych wydarzeń Pisma Świętego, są w naszym zasięgu. Łatwo rozejrzawszy się wokół siebie spotkać te właśnie już 3 pierwsze zeszyty, tu ukazały się dostępne w kioskach, a więc bardzo blisko każdego z nas.
I rozpoczynamy od modlitwy pieśni do Ducha Świętego.
Trzecia niedziela zwykła w roku liturgicznym C poświęcona jest tajemnicy Słowa Bożego. Tak się składa, że właśnie pierwsza część każdej mszy świętej to jest, jak mówimy, liturgia słowa, zbudowana właśnie z proklamacji odpowiednio wybranych fragmentów Pisma Świętego ze Starego i Nowego Testamentu. Właśnie w czasie tej trzeciej niedzieli zwykłej teksty Pisma Świętego mówią nam właśnie o Słowie Bożym. Czym ono w swej istocie jest i jaką rolę pełni w życiu wspólnoty, która otrzymała łaskę powołania, by być ludem przymierza. Zobaczymy to na przykładzie ludu pierwszego przymierza, czytając i słuchając Słowa Bożego zawartego w pierwszym czytaniu, jak też zobaczymy, jaka jest rola Słowa Bożego w życiu ludu nowego przymierza, czyli Kościoła. To przede wszystkim dzięki Ewangelii, jest to fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Równocześnie święty Paweł powie nam w swoim liście do Koryntian, którego fragment będziemy czytać, jak bardzo Słowo Boże potrzebne jest dla zrozumienia tajemnicy Kościoła, wspólnoty złożonej z całego bogactwa różnorodnych charyzmatów, darów. Każdy chrześcijanin to jakby odrębna cząstka w jednym wielkim organizmie, którym jest Kościół, ciało Chrystusa. A zatem przystąpmy do wysłuchania najpierw tego, co Duch Święty mówi do nas, mówi do Kościoła w tę właśnie trzecią niedzielę zwykłą w roku liturgicznym C. Ale uprzejmie proszę wszystkich uczestników tej audycji, a więc tych z nas, którzy czują się właśnie zaproszeni do szukania Słowa Bożego, byśmy wsłuchując się zarówno w treść poszczególnych fragmentów, które będziemy odczytywać, jak też słuchając moich tutaj krótkich objaśnień, szukali odpowiedzi na jedno proste pytanie. Jaką rolę Słowo Boże pełni w życiu wspólnoty wierzących, wspólnoty przymierza?
I pierwsze czytanie, z księgi proroka Nehemiasza. Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed bramą wodną i domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed bramą wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga, a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: Amen, amen. Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi, prawa Bożego, dobitnie z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą.
Wysłuchaliśmy Słowa Bożego, które opowiada nam o niezwykle ważnym wydarzeniu w życiu ludu Bożego. Kiedy wygnańcy żydowscy wrócili z wygnania w Babilonii na skutek dekretu wydanego przez króla perskiego Cyrusa w 538 roku, odbudowali świątynię, umocnili miasto, budując wokół niego mury obronne. Słyszeliśmy dzisiaj na początku czytania, iż zamieszkali również w swoich domach, które powoli podnieśli z ruin, a jednak brakowało im czegoś ważnego. Brakowało im księgi Pisma Świętego, księgi Tory, dokładniej mówiąc. W języku polskim mówimy księga prawa. Przyniósł Ezdrasz, kapłan, pisarz i towarzyszące mu osoby, bez wątpienia jego współpracownicy, którzy najprawdopodobniej zredagowali pierwsze 5 ksiąg Pisma Świętego, zwanych właśnie pięcioksięgiem, przyniósł te zwoje ludowi, który, jak słyszeliśmy, domagał się wręcz, aby na zgromadzenie ludu, który zebrał się w bardzo ważnym miejscu, na Wielkim Placu, ta księga została nie tylko pokazana, ale po prostu odczytana, by można było wsłuchiwać się w słowa tej księgi. Widzimy zatem już tutaj pierwszy niesamowicie ważny aspekt tej niezwykłej liturgii, którą opowiada nam czytany fragment z księgi Nehemiasza. Przypomnę, to jest 8 rozdział księgi Nehemiasza. Mianowicie wielkie pragnienie. Lud, który nawet ma już świątynię, ma już swoje domy, swoje ulice, swoje place, miasto oblężone, a jednak nie ma czegoś najważniejszego. Dlatego domaga się, aby wreszcie kapłan, pisarz Ezdrasz przyniósł i, można by powiedzieć, objawił, otworzył przed ludem ten największy skarb, jakim jest księga Tory, księga prawa. Używam słowa Tora, ponieważ ono, ten rzeczownik, tłumaczy nam lepiej sens tych ksiąg. Tora znaczy wskazówka pokazująca drogę, objaśnienie drogi po prostu. To tak należy rozumieć sens tego wyrażenia Tora, które my przekładamy w Biblii Tysiąclecia i w innych wydaniach Pisma Świętego poprzez rzeczownik prawo. W języku polskim słowo prawo ma troszeczkę inne konotacje znaczeniowe niż właśnie ten wspaniały rzeczownik Tora, pochodzący od czasownika hebrajskiego, który oznacza wskazywać drogę, być przewodnikiem, prowadzić kogoś. Oczywiście chodzi tutaj o drogę Bożą, jak lud ma postępować, by kroczył taką drogą, w której będzie mu na co dzień towarzyszył sam Bóg. Zobaczmy teraz, jak jest realizowane to wielkie pragnienie ludu Bożego. Przypomnę, są to repatrianci, ci, którzy zaznali wielkiego nieszczęścia na obczyźnie, ich potomkowie, bo to już kolejne pokolenia. Niemniej ta tragedia zburzonej świątyni, zburzonego miasta, ludu uprowadzonego w daleką pogańską krainę przez okrutnych żołnierzy, bardzo żywo pozostawała w świadomości tych, którzy wrócili, ich dzieci. Zobaczmy, jak wygląda ich spotkanie właśnie z tym największym darem Bożym, jakim jest księga Tory, księga prawa Bożego. Możemy prześledzić kilka działań, które podejmuje kapłan Ezdrasz i lud na przemian, aby to spotkanie było owocne. Zobaczymy, jakie są owoce tego spotkania. A więc najpierw dowiadujemy się, że rzeczywiście kapłan, pisarz Ezdrasz działa mniej więcej, jak się przypuszcza, pod koniec V wieku w Jerozolimie. Przyniósł Torę, zwoje Tory, przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli wiele mężczyzn, wiele kobiet i wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. Mamy tutaj niemal uroczystą procesję, jakże przypominającą organizowane również w naszej liturgii uroczyste wniesienie Księgi Ewangelii, czy podczas uroczystej celebracji, kiedy formuje się procesja, niesiony jest najpierw krzyż, zapalone świece, a zaraz za krzyżem po prostu Księga Ewangelii. Uroczyste wejście Księgi Ewangelii, tak jakby to była właśnie żywa osoba, obecność kogoś najważniejszego, kogoś utęsknionego, kogoś wyczekiwanego. Następnie dowiadujemy się, że kapłan czytał z tej księgi, zwrócony do placu, czyli do ludu znajdującego się na placu. Otworzył tę księgę i ją czytał. Mamy tutaj kolejne działanie. Publiczna lektura, czytanie na głos. Pismo Święte, w tym przypadku Tora, pierwsze pięć ksiąg swego rodzaju w odniesieniu do Starego Testamentu, jakby Ewangelie, tak jak Ewangelie pełnią taką zasadniczą, można by powiedzieć, źródłową rolę objawieniową w odniesieniu do Pism Nowego Testamentu, tak Tora taką właśnie funkcję pełni w odniesieniu do ksiąg Starego Testamentu. Otóż mamy głośne czytanie, podkreśla się ten aspekt głośnej proklamacji, czyli wygłaszania Słowa Bożego tak, że zebrani na placu mogli słuchać. To niesamowicie ważna czynność określająca komunikację osobową. Lektor przemawia, użycza swojego głosu Panu Bogu przemawiającego przez tekst Księgi Pisma, przez Słowo Boże w niej zapisane. Ale potrzebuje to słowo właśnie lektora, kogoś, kto w imieniu użyczy jakby swoich ust Panu Bogu. A z drugiej strony mamy lud, który, jak podkreśla się, nadstawiał wręcz uszu, aby uważnie słuchać. To przepiękny obraz pokazujący właśnie tę wspaniałą osobową komunikację. Pismo Święte nie jest jakimś szyfrem dla wtajemniczonych, dla informatyków, byśmy dzisiaj powiedzieli. Jest po prostu słowem komunikacji między osobą Pana Boga i każdym człowiekiem, który ma uszy, jak powie Pan Jezus, do tego, żeby słuchać, słyszeć i rozumieć to, co słyszy. Kolejna czynność, jaką odkrywamy w tej wspaniałej liturgii, można by powiedzieć liturgii słowa, sprawowanej właśnie w Jerozolimie przez lud pierwszego przymierza, to kapłan Ezdrasz, który stojąc na podwyższeniu, otworzył tę księgę, również lud powstał. Gest wielkiego szacunku, otwierająca się księga i lud powstający, jakby właśnie w uszanowaniu osoby, która wchodzi, powstaje, zaczyna do nas przemawiać. I rzeczywiście dalej słyszymy, iż Ezdrasz kontynuuje czytanie. Otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Następuje kolejny akt niezwykle interesujący. Mianowicie Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga. A więc modlitwa dziękczynna. Kapłan Ezdrasz zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak wielkim darem od Pana Boga pochodzącym dla ludu tego właśnie zgnębionego, ludu, który zastanawia się nad sensem swojej dalszej egzystencji, jest ta właśnie księga. Dlatego błogosławi, czyli uwielbia Boga, dziękuję Bogu za ten wielki dar. A lud przyłącza się do tej modlitwy Ezdrasza, wypowiadając aż dwa razy charakterystyczne amen, amen, czyli kładąc jakby pieczęć swojej zgody, akceptacji, afirmacji tej wielkiej modlitwy kapłana Ezdrasza. Ale patrząc dalej, odkrywamy jeszcze kolejny gest akt niesamowicie ważny wykonany przez lud, mianowicie potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana twarzą ku ziemi. Akt adoracji. Adoracji wykonanej przed księgą, otwartą i czytaną księgą, a więc księgą, która poprzez którą Bóg przemawia. Mamy tutaj wyraźnie zaznaczone, iż ta właśnie księga, ale nie zamknięta, lecz otwarta i czytana, staje się, można by powiedzieć, instrumentem obecności Pana Boga. Bo tego rodzaju gest adoracji wierzący Żydzi wykonywali tylko i wyłącznie przed obliczem Pana, doświadczając po prostu obecności Bożej, słysząc głos Boży, czy postrzegając pewne zjawiska objawiające Bożą obecność. Patrzmy dalej w tę wspaniałą liturgię słowa. Charakterystyczna czynność, objaśnianie. Lud nie do końca mógł rozumieć wszystkie słowa księgi napisanej po hebrajsku. Większość już mówiła w języku aramejskim, ale nie tylko z tego powodu potrzebne było objaśnienie. Również z tego powodu, że wiele zdań Tory wymaga po prostu pewnego rodzaju interpretacji, takich właśnie zdań wyjaśniających głębszy sens tego, co się czyta, co się słyszy. I to się podkreśla, że dodawano te objaśnienia tak, że lud rozumiał czytanie. Akcent pada na to rozumienie. Nie chodzi tylko o samo wysłuchanie. Chodzi również o to, żeby rozumieć, czyli żeby zacząć myśleć kategoriami, pojęciami, słowami, które od Pana Boga pochodzą, żeby te słowa Boże zaczęły kierować naszym rozumowaniem, naszym myśleniem, by to one właśnie zaczęły nas prowadzić, bo jeżeli człowiek rozumie, to według tego, co rozumie, postępuje. Mamy kolejną jeszcze czynność, jakże ważną w tej wielkiej liturgii słowa. Mianowicie nie tylko objaśnianie, ale lewici pouczali lud. A więc mamy pewnego rodzaju wskazówki dotyczące postępowania, co wynika dla nas w tym momencie z tego, co czytamy, co słyszymy, jak powinniśmy postępować, czyli nauczanie kształtujące działanie człowieka. Ono jest integralnie związane z tym właśnie czytaniem, słuchaniem i objaśnianiem. Na tym nie można poprzestać. Potrzebne jest jeszcze nauczanie, czyli po prostu wyraźne wskazanie ludowi, co wynika ze Słowa Bożego. I dowiadujemy się właśnie, w jakim kierunku idzie to nauczanie, które płynie z ust Nehemiasza oraz z ust kapłana pisarza Ezdrasza oraz Lewitów, a więc tych, którzy są upoważnieni po prostu do nauczania w świetle wysłuchanego Słowa Bożego. Czego oni nauczają? Nauczają, że oto po prostu dzień, w którym żeśmy się zebrali, jest to pierwszy dzień święta namiotów, ma być dla was dniem poświęconym Panu Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Bo, jak się dowiadujemy, lud po prostu, słuchając Słowa Bożego, wzruszył się bardzo głęboko. Płacz ludu jest tego właśnie dowodem. Mamy tutaj pewne zjawisko, które można by porównać do tego, co my nazywamy kontemplacją po prostu. Kiedy człowiek, lud odkrył, jak te właśnie słowa Boże wzięte z księgi Tory Dotyczą też ich życia, jak działanie Pana Boga, o którym mówi Księga Tory, w życiu patriarchów, realizuje się też w ich życiu, wygnańczym i repatriantów, doznaje głębokiego wzruszenia. To nie jest jakiś taki płacz właśnie z byle jakiego powodu, czy jakiś taki emocjonalny, lecz płacz wobec tajemnicy po prostu, kiedy człowiek odkrywa najważniejsze, a więc związane z Panem Bogiem, Jego działaniem, fakty w swoim życiu. I wreszcie mamy ostatni aspekt, element tej właśnie wielkiej liturgii słowa, moglibyśmy powiedzieć właśnie to działanie wynikające z nauczania. Lud rzeczywiście jest posłuszny temu, co mówi i namiestnik, i kapłan, i lewici. Mianowicie organizuje ucztę wyrażającą właśnie radość, szczęście z powodu odzyskanej, czy raczej powróconej, by tak powiedzieć, obecności Pana Boga. Nie byli dotychczas jej pewni, czy Bóg rzeczywiście powróci do swojego ludu, aby pośród niego zamieszkać, aby do niego mówić, aby go prowadzić. Jednak obecność Księgi Prawa, o którą prosili, potwierdza to wyraźnie, że Bóg rzeczywiście jest obecny pośród swego ludu. Zwróćmy też uwagę, że w tym nauczaniu Ezdrasza i Nehemiasza, lewitów, kładzie się bardzo mocno nacisk na wymiar wspólnotowy tego świętowania. Nie może pojedynczy Hebrajczyk, jego rodzina świętować sama ze sobą. Pamięta się o tych, którzy nie mają akurat nic przygotowanego na to święto. Trzeba się z nimi podzielić, aby naprawdę wszyscy mogli przeżywać radość w Panu. Radość właśnie wynikającą z obecności Pana pośród nas, bo ta właśnie radość jest naszą ostoją. Nie tyle mury obronne, nie tyle budynek, budowla, wspaniała budowla świątyni nawet, co właśnie Księga Pisma Świętego, która gwarantuje nam obecność Słowa Bożego. Ta właśnie obecność jest źródłem prawdziwej radości, radości, która jest ostoją w Panu, jak mówi ta wspaniała księga.
Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami, sługami słowa. Postanowiłem więc ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał ich w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym niósł dobrą nowinę więźniom, głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.
wysłuchanym słowie Ewangelii mamy dwa niezwykle interesujące fragmenty. Pierwsza część, święty Łukasz pozwala nam poznać, czym naprawdę jest Ewangelia. Są to pierwsze cztery wersety, stanowiące równocześnie początek Ewangelii Łukaszowej. Natomiast druga część Ewangelii to tak zwana perykopa nazaretańska, której treść zapewne zapamiętaliśmy. Pan Jezus w synagodze w Nazarecie odczytuje fragment proroctwa Izajasza. Spróbujmy szukać odpowiedzi na pytanie, czym jest właśnie Ewangelia. Bo często przywołujemy to słowo, szczycimy się nim, chcemy słuchać Ewangelii, chcemy, by nasze życie było zgodne z Ewangelią. Czym ta właśnie Ewangelia jest? Otóż, gdy się przyjrzymy uważnie poszczególnym zdaniom, odkrywamy następujące prawdy dotyczące odpowiedzi na to pytanie. Otóż ewangelista pisze tak: wielu już przede mną starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali naoczni świadkowie i tak dalej. Otóż Ewangelia jest po prostu wielkim świadectwem ujętym w formie opowiadania odtwarzającego wydarzenia. Jest to opowiadanie o wydarzeniach. W XX wieku dyskutowano bardzo poważnie, na ile właśnie Ewangelie, cztery Ewangelie kanoniczne, są wiarygodne historycznie, a na ile są kompozycjami czysto literackimi, naśladującymi podobne dzieła starożytności. Niektórzy wręcz posuwali się do określenia właśnie opowiadaniami takimi właśnie legendarno-mitycznymi. Otóż święty Łukasz nie pozostawia w tej materii żadnej wątpliwości. Mówi, iż w ślad za wielu innymi on również stara się ułożyć opowiadanie o wydarzeniach, które się dokonały pośród nas. Oznacza to wielką bliskość tych wydarzeń. Nie mówi o wydarzeniach, które dokonały się kilkadziesiąt lat temu. Stwierdza wyraźnie, że większość z nas, do których notabene adresowane jest jego dzieło Ewangelia, żyje do dzisiaj i te wydarzenia, o których on układa opowiadanie, czyli świadectwo historyczne, dokonały się pośród nas. Co to oznacza? Oznacza to, iż kiedy czytamy Ewangelię, ta właśnie historia Pana Jezusa, Jego uczniów, Jego nauczanie, Jego męka, Jego zmartwychwstanie, objawianie się jako zmartwychwstałego, otwierają się przed nami. Ewangelia po prostu jest, można by powiedzieć, swego rodzaju sakramentem tej historii. W tym znaczeniu sakramentem, że poprzez tekst my jesteśmy zanurzeni w tej historii. Te teksty, poszczególne perykopy otwierają przed nami życie, nauczanie i samą osobę Chrystusa, pozwalają nam z Nim rozmawiać, z Nim przeżywać poszczególne momenty Jego życia. Inaczej mówiąc, kiedy bierzemy do ręki Ewangelię, czytamy ją, kiedy jej słuchamy, choćby w czasie liturgii słowa, we mszy świętej, poszczególne fragmenty, to słuchając tych właśnie fragmentów Ewangelii, one czynią nas uczestnikami historii Pana Jezusa. Tej historii, o której akurat dany fragment opowiada. To jest bardzo ważne, byśmy tak właśnie rozumieli. Nie jako historię, informacje, czy jakieś jedynie pouczenie płynące z historii. Ewangelia po prostu otwiera przed nami możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu, o którym mówi. Stajemy się po prostu uczestnikami historii zbawienia, historii, której głównym bohaterem jest Jezus Chrystus. Po drugie, święty Łukasz, zwracając się do swojego umiłowanego adresata, niejakiego Teofila, zapewnia go o pewności nauk, których ci udzielono, abyś mógł przekonać się o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Mamy tutaj odniesienie do pewnej tradycji. Już wcześniej Teofil zapoznał się zapewne z przypowieściami Pana Jezusa, z jego sentencjami mądrościowymi zwanymi logiami, o czym notabene Łukasz pisał wcześniej, że wielu już przed nim próbowało właśnie przekazywać nauczanie i wydarzenia z życia Pana Jezusa. Jednak ewangelista układa, pisze po prostu, zbiera te wszystkie świadectwa w sposób bardzo staranny, precyzyjny, żebyś, drogi czytelniku, drogi adresacie, był pewny co do tych nauk, których ci udzielono. Dlaczego? Dlatego, że to są, Ewangelia zawiera nauczanie Pana Jezusa. To jest nauczanie Zbawiciela, nauczanie mądrości Bożej. Ktoś, kto śledzi to nauczanie, kto je bierze na serio, kto próbuje je zrozumieć, staje się uczniem Pana Jezusa. Tylko na tej drodze. Wiemy, że nawet apostołowie do pewnego momentu wiele słuchali, obserwowali, ale nie do końca rozumieli. Rozumieli powierzchownie, zapamiętywali oczywiście to, co Pan Jezus mówił, ale ostatecznie dopiero w świetle zmartwychwstania zrozumieli całą głębię Jego nauczania. Co więcej, odkryli, że w tym Jego słowie zawarta jest łaska, o czym właśnie dowiemy się za chwilę. A więc mamy Ewangelię, która nie tylko wprowadza nas w historię, w życie Pana Jezusa, ale równocześnie zapoznaje nas z Jego nauczaniem, czyli czyni nas Jego uczniami. W drugiej części Ewangelii, w tej tak zwanej właśnie perykopie nazaretańskiej, dowiadujemy się o jeszcze jednej funkcji, jaką spełnia generalnie rzecz biorąc Pismo Święte, a więc również Tora, prorocy, czytany prorok Izajasz, a tym bardziej Księgi Ewangelii. Otóż prorok Izajasz, odczytywany ze zwoju przez Pana Jezusa w synagodze w Nazarecie, w gruncie rzeczy objawia tajemnicę Jezusa jako Mesjasza, czyli jako wysłannika Bożego napełnionego Duchem Świętym, posłanego przez Boga po to, aby wyzwalał ludzi z różnego rodzaju zniewoleń cielesnych, ale przede wszystkim właśnie z niewoli szatana, z niewoli grzechu, aby uciśnionych odsyłał wolnymi, aby obwoływał rok łaski Pana. Ten rok łaski Pana to jest nawiązanie do roku jubileuszowego i roku przebaczenia, roku darowania długów. Był w Izraelu starożytnym taki właśnie rok jubileuszowy, mówi o nim Księga Kapłańska. Otóż to jest kolejna jakże ważna funkcja Ewangelii, a szerzej mówiąc proroków, psalmów i księgi Tory, czyli prawa. Nie mówiąc o księgach mądrościowych oczywiście również. Objawiają nam Jezusa jako Mesjasza, Jego tajemnicę, tajemnicę Syna Bożego. To jest niezwykle ważna funkcja. Wydaje nam się tylko, że znamy Pana Jezusa, ale gdybyśmy chcieli nawet w rozmowie przyjacielskiej z kimś bliskim nam podzielić się naszym osobistym rozumieniem, z tym właśnie poznaniem osoby Pana Jezusa, to wydaje mi się, że trudno by nam było przynajmniej większości z nas wiele na ten temat powiedzieć. Pewnie byśmy nie wyszli poza takie właśnie określenia stricte katechizmowe, czy wzięte z kredo, bez głębszego ich rozumienia. Natomiast właśnie Ewangelia pozwala nam widzieć tegoż właśnie Mesjasza w działaniu, w jego po prostu wielkim ukierunkowaniu na człowieka, niezwykle szczodrym właśnie w tym jego miłosierdziu, w tym odkupieniu, które przynosi, czyli w tym wyzwoleniu właśnie człowieka. To zawdzięczamy Ewangelii, o czym notabene właśnie czytana w tę niedzielę Ewangelia, proklamowana w Kościele, wyraźnie nam mówi, pokazując wielkość Słowa Bożego zapisanego właśnie w księgach Ewangelii. I jeszcze jeden aspekt Ewangelii, o której dzisiaj rozważamy, wnikając w te wspaniałe fragmenty Ewangelii Łukaszowej. Otóż wszyscy, którzy słuchali Pana Jezusa, jak komentuje proroka Izajasza, wpatrywali się w Niego, oczy wszystkich były w Niego utkwione i dziwili się słowom pełnym łaski, które płynęły z Jego ust. Otóż Ewangelia, słowa Ewangelii są pełne łaski. Jak powie Pan Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Janowej, słowa moje są duchem i życiem, i to duchem z dużej litery. Słowa Ewangelii niosą Ducha Świętego i niosą życie wieczne po prostu. To jest ta łaska przez duże eu, którą Ewangelia niesie człowiekowi. Tak więc w tym krótkim objaśnieniu Ewangelii trzeciej niedzieli zwykłej widzimy, jak sądzę, całe bogactwo, ten wielki skarb, jakim dla Kościoła, dla ludu Nowego Przymierza jest Księga Ewangelii. Mogliśmy to prześledzić dzięki Ewangeliście Łukaszowi, dzięki Chrystusowi, tym słowom wypowiedzianym w synagodze w Nazarecie. Spróbujmy teraz przeprowadzić naszą medytację, czyli przeżyć ten właśnie drugi etap naszej lectio divina, czy swego rodzaju właśnie przygotowania do liturgii słowa uprzedzającego liturgię niedzielną, którą będziemy za kilka dni, za kilka godzin przeżywać, mianowicie medytacja, to rozumowanie, by wniknąć w całą logikę Słowa Bożego, które Pan Bóg kieruje do nas właśnie w tę niedzielę. Spróbujmy zobaczyć, jaka jest rola Słowa Bożego w życiu chrześcijanina i w życiu wspólnoty wierzących, bo czytaliśmy dzisiaj cały czas o wspólnocie po prostu, zarówno w pierwszym czytaniu lud, który wsłuchiwał się w słowa czytane z Księgi Tory, jak też w Ewangelii, zarówno na początku Ewangelista mówi o nas, mówi też o pojedynczym chrześcijaninie Teofilu, ale mówi też o tych zebranych w synagodze. Wszyscy dziwili się po prostu słowom pełnym łaski, które płynęły z jego ust. A więc szukajmy jeszcze odpowiedzi na to pytanie, spróbujmy usystematyzować te objaśnienia, jaką rolę pełni Słowo Boże w życiu wspólnoty Kościoła i w życiu pojedynczego chrześcijanina.
I drodzy Państwo, zapraszamy do rozmów, do refleksji, do pytań, do dzielenia się tutaj też i pewnie swoim przemyśleniem nad Słowem, na najbliższą niedzielę Słowem Bożym. Z nami jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, a więc oczekujemy już na telefony 655 23 55, 655 23 56, dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66, kierunkowy 011 48 56 do Torunia. I mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, Szanowny Boże, obu księżom. Ja od razu przystępuję do odpowiedzi na zadane na początku pytanie przez księdza profesora. Otóż w moim doświadczeniu Słowo Boże jest pokarmem dla mojej duszy, ponieważ człowiek jest istotą duchowo-cielesną, więc karmiąc ciało należy również pamiętać o sferze duchowej. I brak tego problemu, tego pokarmu może w skrajnym przypadku doprowadzić do tego, że dusza zostanie zagłodzona do stanu bliskiego śmierci duchowej. Następna sprawa, poprzez słuchanie Słowa Bożego człowiek zaczyna rozumieć swoje ostateczne przeznaczenie, którym jest powrót do miejsca, z którego wyszedł. I człowiek odkrywa, że Słowo Boże jest jakby jego część.
O, niestety nie nasza wina. Jakieś mamy przerwanie na łączach, ale już pan Paweł szedł dobrym torem.
Dzięki bardzo za tę pierwszą, jakże piękną odpowiedź, zwłaszcza ten, obydwie notabene części tej odpowiedzi bardzo głębokie i rzeczywiście znajdujące potwierdzenie w liturgii słowa tej właśnie trzeciej niedzieli zwykłej. Dodałbym tylko, iż jeśli chodzi o tę metaforę pokarmu, to znajdujemy potwierdzenie w psalmie choćby, który będziemy się modlić w tę niedzielę. Będziemy słuchać słów kantora, który będzie śpiewał mianowicie słuszne nakazy Boże, radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy, a więc ta właśnie radość dla serca, to światło dla oczu, duszy oczywiście, dla serca, które jest też symbolem życia wewnętrznego, osobowego człowieka, które określamy też właśnie pojęciem duszy. A więc bez wątpienia widzimy to oddziaływanie na ducha ludzkiego bardzo głębokie. Czy będziemy w ogóle śpiewać antyfony? wypowiedzione słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Właśnie ten Duch Święty i to życie wieczne, które niosą Słowa Boże, ono w pierwszym, że tak powiem, rzędzie kieruje się do naszej duszy właśnie. Ten Duch Święty, który Słowo Boże niesie, to On jest właśnie tym najbardziej upragnionym pokarmem naszej duszy. Także dzięki bardzo za to właśnie piękne sformułowanie, że Słowo Boże jest pokarmem każdego wierzącego, jest też pokarmem całego Kościoła. To właśnie dlatego każda Eucharystia najpierw to liturgia słowa właśnie, przeżywana praktycznie w bardzo podobny sposób jak ta liturgia słowa, którą analizowaliśmy na podstawie fragmentu Księgi Nehemiasza. Natomiast w odniesieniu do drugiej odpowiedzi, Słowo Boże, które objawia nam przeznaczenie, rzeczywiście znajdujemy też potwierdzenie w pierwszym czytaniu, mianowicie kiedy i Nehemiasz, namiestnik i kapłan Ezdrasz zarządzają ten czas radości, święta, czas wesela, nie bądźcie przygnębieni, radość w Panu jest waszą ostoją. To właśnie spotkanie ze Słowem Bożym, które daje taką właśnie Bożą radość, jest przedsmakiem, można by powiedzieć, jak mówimy trochę filozoficznie, antycypacją tej właśnie wiecznej radości. Człowiek, który dostępuje, doznaje takiej właśnie Bożej radości, odkrywa, że jego życie codzienne, wędrowanie, zmagania, problemy, przeciwności nie mogą skończyć się w jakiejś pustce nicości, że jest to właśnie podążanie na wielkie święto, wielkie spotkanie z Panem Bogiem, ze świętymi, ze zbawionymi w niebie, o czym notabene Księga Apokalipsy bardzo pięknie opowiada, odsłaniając tajemnice nieba w ostatnich rozdziałach.
I mamy telefon następny, bardzo proszę, słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moje imię Jerzy.
Tak, Panie Jerzy, słuchamy.
Zwróciłem uwagę, mnie przykuło w ogóle uwagę z Księgi właśnie Ezdrasza i Nehemiasza. Jedna rzecz, właściwie to chodzi o to, że jak Żydzi wychodzili z Egiptu, wiele plemion razem z nimi właśnie przyłączyło się do nich i też wychodziło razem z nimi. A tutaj właśnie jest taka rzecz, takie dwie rzeczy, które mnie właśnie zastanawiają. Chodzi, że jak Ezrasz przyniósł tę księgę zakonu mojżeszowego i zaczęli czytać, więc stanął lud przed Ezraszem, jest napisane, że ci, którzy mogli zrozumieć Słowo Boże, czyli już nie chodzi o to, chodzi o to, żeby każdy, kto po prostu sobie zdawał z tego sprawę, miał świadomość. I druga rzecz to jest taka, w 9 rozdziale Nehemiasza jest powiedziane, że właśnie Izraelici odstąpili od tych wszystkich współplemieńców, którzy właśnie razem z nimi byli. I oni właśnie na osobno jakby po prostu pokutowali i starali się zrozumieć to Słowo Boże. Właśnie to mnie właśnie intryguje, że właśnie odłączyli się od wszystkich współplemieńców. Dziękuję bardzo. Aha.
Dziękujemy, Panie Jerzy, za ten głos bardzo analityczny, rzeczywiście bardzo spostrzegawczy. Zaiste Księga Ezdrasza, Nehemiasza akcentują tę wyjątkowość Judejczyków, bo tak dokładnie trzeba by nazywać tych właśnie, którzy powrócili do Judei, a więc tej niewielkiej cząstki dawnego Królestwa Izraela ze stolicą w Jerozolimie. I nawet właśnie w trakcie reformy Ezdrasza musieli oddalić swoje żony cudzoziemskie, czy po prostu wszelkich cudzoziemców w swoich rodzinach. Zaczyna się taki właśnie ekskluzywizm w pojmowaniu religii objawionej, judaizmu po prostu. Jakkolwiek z drugiej strony ci, którzy szczerze szukają Pana Boga, z biegiem czasu byli dopuszczani do pewnego rodzaju właśnie wspólnoty z ludem przymierza. Niemniej nie było to takie właśnie proste. Byli uważani za właśnie bojących się Pana. Często dzieje apostolskie o takich właśnie wspominają. I tu odkrywamy wielką różnicę między takim właśnie, można by powiedzieć, zawężonym do pojedynczego ludu, ludu wybranego Słowa Bożego. Słowo Boże jest adresowane tylko właśnie do Niego, jakkolwiek prorocy cały czas podkreślali, że poprzez ten lud, porównywany często właśnie do sługi pańskiego, to Słowo Boże ma dotrzeć do innych narodów, aż po krańce świata. To były wielkie zapowiedzi proroków, na przykład właśnie w drugiej, w trzeciej części proroka Izajasza. Widać to wyraźnie, czy w wielu psalmach. W Nowym Testamencie, przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa wstępującego do nieba, który mówi przecież do apostołów: idźcie, posyłam was, nauczajcie wszystkie narody i wszystkie narody czyńcie moimi uczniami. To jest właśnie wypełnienie tych wielkich obietnic uniwersalistycznych zapisanych w księgach prorockich, które w okresie poniewoli jednak w ramach tego właśnie praktykowania takiego ortodoksyjnego judaizmu troszeczkę zostały, można by powiedzieć, jakby na drugim czy kolejnym planie. Było to po części zrozumiałe dlatego, że lud ten żyjący w morzu pogaństwa, w morzu ludów, narodów, plemion, mocno sobie wrogich, ponieważ byli monoteistami, tamci byli, prawda, wyznawcami wielobóstwa. To jest zrozumiałe, to zamknięcie, ten ekskluzywizm. Ale z drugiej strony pamiętajmy, iż Pan Bóg właśnie swoje słowo kieruje absolutnie do wszystkich ludzi, ale kieruje poprzez tych, którzy już to słowo przyjęli, którzy już je uwierzyli, już w nie uwierzyli. Oczywiście, że Pan Bóg rezerwuje sobie cały czas możliwość bezpośredniej ingerencji w życie człowieka, prawda? Objawienie takie, które po prostu dokonuje się w tajemniczy sposób. Niemniej to Boże dotarcie do człowieka ze swoim orędziem często jest przygotowywane w życiu takiego człowieka właśnie, czy to przez kulturę, czy przez jakąś tęsknotę, pragnienie głębszego życia duchowego, odniesienia do transcendencji i tak dalej. W gruncie rzeczy zobaczmy, dzięki za ten głos, ponieważ on pozwala nam zobaczyć, że to właśnie Słowo Boże kreuje w nas człowieka otwartego na innych, zwłaszcza słowo Ewangelii. Pan Jezus porówna swoje nauczanie do ziarnka gorczycy. Gdy ono wpada w duszę ludzką, sprawia, że ta dusza staje się takim właśnie wielkim drzewem o potężnych konarach, w którym gnieżdżą się różne ptaki niebieskie. To wspaniały symbol właśnie tej otwartości chrześcijanina i otwartości ostatecznie Kościoła. Kościół apostolski przez jakiś czas zmagał się właśnie z tym pytaniem, czy Ewangelia o Chrystusie może być głoszona poganom. Nie będziemy w tym momencie wnikać w te właśnie doświadczenia Kościoła apostolskiego, bo to nie tyle o dyskusje intelektualne chodziło, teologiczne, co o doświadczenie. Pan Bóg po prostu, Duch Święty, dawał im bardzo określone, precyzyjne znaki, że to, co Chrystus zmartwychwstały powiedział: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, trzeba rozumieć absolutnie wszystkie narody, a nie tylko Żydów mieszkających pośród innych narodów właśnie w diasporze, tak jak to w przypadku wyznawców synów Izraela rzeczywiście od wieków już było praktykowane to rozproszenie pośród różnych narodów świata, zwłaszcza oczywiście w regionie Bliskiego Wschodu wówczas, prawda, czy w Imperium Rzymskim. Tak więc dzięki bardzo za ten głos pokazujący nam, jak bardzo Słowo Boże, Słowo Ewangelii kształtuje nas jako Kościół, jako chrześcijan, na ludzi, na wspólnotę otwartą, zapraszającą po prostu do wiary w Pana Boga tych, którzy Go jeszcze nie znają, a mają pełne prawo, aby razem z nami być Jego synami, Jego dziećmi, Jego córkami oczywiście.
Prosimy bardzo, słuchamy. Kolejny telefon.
Niech.
Prosimy, niech prosimy. Będzie, śmiało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdeczne dzięki księdzu profesorowi. Zawsze się czuję taki troszeczkę indyzadzie, jak ksiądz profesor ma egzegezji. Pozdrawiam gorąco, Krzysztof mówi, ojca Janusza. Księże profesorze, gdyby tak, nie wiem, czy będę tak umiał wyrazić to, co mam w moim sercu w tej chwili, ale spróbuję. Gdyby tak założyć klamrę,
na tą pierwszą część, na tą, która dotyczy tej uwagi, słuchania Słowa Bożego i wreszcie tak, żeby przeskoczyć, ale w takim sensie pozytywnym. Ja nie wiedziałem, że to się nazywa perykopa nazaretańska, bo to jest oczywiste, bo to się dzieje w synagodze w Nazarecie. Ksiądz profesor doskonale się orientuje, bo w naszym czytaniu na niedzielę kończy, że głasza rok łaski od Pana, ale ksiądz profesor doskonale się orientuje, że proroctwo Izajasza idzie dużo, dużo dalej. Ja zwróciłem uwagę w roku świętym 2000 w Rzymie, że też raczej kończono na tym, że ogłasza rok łaski od Pana, żeby już nie dziennikarzom nie podawać do dyspozycji tych, jakby tak powiedzieć, no, katastrofizmów, które są wyrażone dalej. Ja teraz tak szybko tego nie znajdę, ale może ksiądzu profesorowi się uda. W każdym razie tam jest ta scena, co do której egzegeci, nie tylko katolicy, zwróćcie uwagę, są zgodni, że kiedy mówi święty Łukasz, że on właśnie tam, że zakończył na tym właśnie, na tym momencie, że ogłasza rok łaski od Pana, ten serwiente dał ten rulon temu serwiente do ręki, usiadł, wszystkie oczy były w niego, jakby tak powiedzieć, wbite, ale już on więcej nie powiedział, a oni doskonale znali dalszy ciąg tego proroctwa. I tutaj właśnie jest ta wielka tajemnica, która, bym powiedział, sięga naszej rzeczywistości, naszych czasów i tego, że Ojciec Święty nam ogłosił rok miłosierdzia. Ksiądz profesor powiedział, podkreślał ten aspekt tej łaski. A to, że Pan Jezus już się więcej nic nie odezwał, to właśnie dlatego, że jest miłosierny. I tu jest właśnie tak, interpretują to, przecież to jest perikopa bardzo często czytana w ciągu roku liturgicznego. Tak interpretują to egzegeci i ludzie, którzy oczywiście w tych grupach też charyzmatycznych i również, jak powiedziałem, no nie katolicy, to też mówią właśnie, że właśnie tutaj wyszło to, co jest dla nas najważniejsze w tym uniwersalizmie, powiedziałbym, tego słowa, które właśnie polega na tym, że ono ma te, ono poza czasem i przestrzenią sięga do nas i sięgnęło naszej rzeczywistości, choćby ona była nie wiadomo jak skomplikowana, ale ona ostatecznie jest adobata, czyli taka otoczona tym właśnie wielkim nimbem, że tak powiem, miłosierdzia Bożego. Właśnie więcej już nie odpowiedział, ponieważ jest miłosierny. Ja sobie to dobrze zapamiętałem jeszcze z roku świętego.
Bóg zapłać, panie Krzysztofie, dziękujemy za taką pamięć prawie, że tutaj no historyczno biblijną.
Dzięki za to dopowiedzenie, bo rzeczywiście to, że Pan Jezus dalej już nie odczytuje tego tekstu proroka Izajasza, ja bym nie skłaniał się ku takiej interpretacji, że ta dalsza część proroctwa Izajasza jest jakby już nieaktualna i nie odnosi się do naszej rzeczywistości. To tak jak z psalmem 22, który Pan Jezus cytuje na krzyżu, modląc się, umierając: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Wszyscy poważni egzegeci interpretują, że wypowiadając te pierwsze słowa psalmu, Pan Jezus ma na myśli cały psalm, gdzie jest również mowa o tym, że Bóg interweniuje w życie tego właśnie umierającego, rozbijanego jakby przez bestię człowieka, wybawia go, przywraca go do życia. Cały psalm. Podobnie tutaj w tym 61 rozdziale księgi proroka Izajasza nie ma żadnego takiego zdania, które by stało w sprzeczności z miłosierdziem Bożym i z nauczaniem Pana Jezusa w Ewangelii. Bo nawet jeżeli czytamy następne zdanie, że abym obwieszczał rok łaski Pańskiej, po to mnie Pan Bóg posłał i dzień pomsty naszego Boga, to ten dzień pomsty i dzień łaski, rok łaski nie stoją, proszę Państwa, w sprzeczności. Myśmy nauczyli się tak właśnie przeciwstawiać miłosierdzie Boże, Bożej sprawiedliwości, gniew Boży, Bożej sprawiedliwości. To nie możemy tak postępować, bo nakładamy w ten sposób na Pana Boga nasze czysto ludzkie rozumowanie. Podczas gdy również Pan Jezus mówi o gniewie Bożym, o tym, że jest sąd Boży, że jest odpowiedzialność za zło, że grzech dokonuje spustoszenia w życiu człowieka, zanim wkroczy w to życie właśnie miłosierdzie Boże. Musimy tak właśnie kompleksowo, całościowo ujmować Słowo Boże, jego orędzie. Bez takiego właśnie upiększania na zasadzie dopasowywania do naszych wyobrażeń. Nie bójmy się tych mocnych słów Pisma Świętego, bo one są realistyczne. Żaden rabin, by odnieść się do Ezdrasza czy późniejszych, prawda, uczonych w piśmie, nie pozwoliłby sobie na to, żeby choćby jedną literę w tym piśmie poprawić, nie mówiąc o tym, żeby skreślić. O, tak jak Pan Jezus mówi, że nawet jedna jota nie będzie zmieniona, czyli najmniejsza literka, prawda? A więc tym bardziej nie mamy potrzeby wykreślać jakby z tego programu jezusowego dalszych części tego proroctwa, zwłaszcza, że czytamy tam, że oto ten, że Bóg będzie, jak będzie ten rok łaski i ten dzień pomsty będzie wyglądał. Zwróćmy na to uwagę na zestawienie. Rok łaski, dzień pomsty. Jakże wielka różnica po prostu. Niemniej prorok jest realistą i mówi o tym, że grzech naprawdę nie nie jest bez efektu w życiu grzesznika, czy to ludu, czy pojedynczego człowieka. To tak jak po prostu wirus, który wpadnie w nasz organizm, dokonuje spustoszenia i to gwałtownie, zanim zacznie działać po prostu taki czy inny medykament. Ale słuchajmy dalej proroka. Abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu, nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepem Pan dla jego rozsławienia. Odbudują prastare rumowiska, podniosą z gruzów dawne budowle, stawią się obcy, by paść waszą trzodę i tak dalej. Po prostu wy zaś będziecie nazwani kapłanami Pana. Ten dzień pomsty oznacza po prostu to, iż poganie, którzy gnębili ten Boży lud, będą upokorzeni w tym swoim działaniu, w tym znaczeniu, że ich działaniu niszczycielskiemu zostanie położony kres i będą mieli ogromną szansę rozpoznać moc Boga Izraela, jego chwała i oczywiście nawrócić się, bo Panu Bogu oczywiście w tym gniewie czy w tym wymierzaniu kary nie zależy na zniszczeniu grzesznika. Jedynie, tak jak nieraz mówimy, kara lecząca, prawda? To tak jak chirurg musi zastosować pewnego rodzaju karę wobec organizmu, wycinając po prostu zepsute tkanki. To jest przecież bardzo bolesna operacja. Niemniej inaczej, bez takiej działalności nie dałoby się uratować często całego organizmu. Więc spróbujmy tak właśnie całościowo patrzeć na teksty, które początkowo wydają nam się trudne i jakby łatwiej nam było pewne zdania wziąć, uczynić z nich hasło sztandarowe, a drugie praktycznie przemilczeć, przymknąć na nie oko albo powiedzieć, że są trudne, nie dla współczesnego człowieka. Prawda, jakkolwiek grzech był nie tylko grzechem Adama, jest również grzechem współczesnych ludzi i te same spustoszenia, których dokonywał w życiu dawnych ludzi, dokonuje również w życiu współczesnego człowieka czy współczesnego chrześcijanina.
I księże profesorze, już powoli podsumowujemy naszą audycję. Tak zwana aplikacja jest na koniec, tak? Czyli zastosowanie to bezpośrednie i no takie powiedzenie, z jakimi myślami winniśmy wejść i wyjść z liturgii niedzielnej, tej kolejnej niedzieli zwykłej w ciągu roku.
Przede wszystkim chciałbym podziękować osobom, panom, którzy dodzwonili się właśnie do naszej tutaj medytacji i wnieśli bardzo ważne spostrzeżenia, że Słowo Boże rzeczywiście jest pokarmem naszej drogi. Nie tylko Eucharystia w sensie ciało Pańskie. Ciało Pańskie, gdybyśmy je przyjmowali bez Ewangelii, po prostu w ogóle byśmy nie mieli ciała Pańskiego, bo skąd by były słowa przeistoczenia na przykład? To jest ciało moje, to jest krew moja, to są słowa Ewangelii po prostu. Tak jak ci Judejczycy w Jerozolimie odbudowali świątynię, ale żeby sprawować kult, żeby go sprawować w sposób ważny, ważny przed Bogiem, potrzebowali tory kultowej. Właśnie tę torę kultową przyniósł Ezdrasz. I to ona określała, jak te ofiary należy składać, a przede wszystkim objawiał Pan Bóg w ten sposób, że przyjmuje te ofiary, które dokonują właśnie pojednania, dokonują, usuwają ich grzechy, budują wspólnotę, przynoszą im błogosławieństwo. Krótko mówiąc, widzimy po prostu, jak wielkie, różnorodne jest działanie Słowa Bożego w życiu wspólnoty wierzących. Słowo Boże zapisane, podkreślmy to, bo dzisiaj liturgia słowa to wyraźnie nam daje do zrozumienia, Słowo Boże zapisane w księdze, a więc niezmienne, odczytywane i uważnie słuchane, rozważane, objaśniane. Słowo Boże, którym wierzący zaczyna myśleć i według którego zaczyna działać, takie właśnie Słowo Boże jest widzialnym znakiem obecności Pana Boga, obecności Chrystusa, obecności Ducha Świętego w naszym chrześcijańskim życiu. Po drugie, Słowo Boże, jak widzieliśmy, jest źródłem mądrości, czyli szczęścia. I to widać zarówno w przesłaniu z księgi proroka Nehemiasza, jak też w tych wielkich słowach z proroka Izajasza, odczytanych przez Pana Jezusa w synagodze w Nazarecie, gdy mówi do tego jeszcze dzisiaj te słowa o wyzwoleniu, o roku łaski, o Bogu działającym w życiu ludu, właśnie się wypełniają w waszych uszach, czyli w tym momencie. I wreszcie Słowo Boże jest źródłem wielkiej radości dla tych, którzy słuchają Go, którzy zaczynają je rozumieć, którzy zaczynają według Niego żyć. Tak jak mówi Nehemiasz, radość w Panu jest naszą ostoją, czyli mocą. To właśnie Słowo Boże daje chrześcijaninowi i Kościołowi moc, moc do działania w świecie współczesnym, moc potrzebną do tego, aby w tym właśnie świecie być jako Kościół, jako wspólnota wierzących czytelnym znakiem obecności Bożej, aby w tym świecie być źródłem mądrości gwarantującej szczęście ludzkiemu życiu i by w tym właśnie w świecie jako wspólnota chrześcijańska być źródłem radości, która jest potrzebna każdemu człowiekowi, jest zapowiedzią radości wiecznej.
Bóg zapłać, dziękujemy. Naszym gościem był ksiądz profesor Henryk Witczyk, a była to audycja Szukając Słowa Bożego. Dziękujemy też wszystkim słuchaczom. Pozdrawiamy księdza profesora. No i do przyszłego spotkania, prawda?
Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom. Dziękuję ojcu. Jeszcze raz pragnę zachęcić nas i zwrócić naszą uwagę na tę wspaniałą edycję Biblii Tysiąclecia, zwaną Biblia Jubileuszowa. Jest ona w naszym zasięgu, w kioskach. Bardzo łatwo możemy ją znaleźć. Przepiękne wydanie ze wspaniałymi obrazami z Muzeum Watykańskiego.
Dziękuję bardzo.